Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek łączy się z Polakami pielgrzymującymi na Jasną Górę. Matce Bożej Częstochowskiej zawierzył wszystkich, którzy cierpią z powodu pandemii. Arcybiskup Aleppo zaapelował do wspólnoty międzynarodowej, by pomogła chrześcijanom pozostać w Syrii. Bazylika Bożego Narodzenia w Betlejem wkrótce odzyska dawny splendor. Dobiegają końca prace konserwatorskie. 26 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej papież Franciszek przypomniał swą wizytę w jasnogórskim sanktuarium. Zapewnił, że jednoczy się z pielgrzymami przybywającymi do tego miejsca i zachęcił, by za wstawiennictwem Czarnej Madonny modlili się za wszystkich, którzy cierpią z powodu pandemii.
Cari fratelli e sorelle, oggi la chiesa in Polonia.
Drodzy bracia i siostry, dziś Kościół w Polsce obchodzi uroczystość Czarnej Madonny z Częstochowy. Nosząc w sercu żywe wspomnienie mojej wizyty w tym sanktuarium 4 lata temu przy okazji Światowego Dnia Młodzieży, jednoczę się dziś z tysiącami pielgrzymów, którzy gromadzą się tam razem z Episkopatem Polski, aby zawierzać siebie samych, rodziny, naród i całą ludzkość jej matczynej opiece. Módlcie się do Najświętszej Matki, aby wstawiała się za nami wszystkimi, a zwłaszcza za tymi, którzy na różne sposoby cierpią z powodu pandemii, i niech przyniesie im pocieszenie. Proszę, módlcie się także za mnie. Niech Bóg wam błogosławi.
W duchu dziękczynienia za obecność Maryi w dziejach polskiego narodu, z błaganiem o ustrzeżenie wiary i ustanie epidemii, na Jasnej Górze z udziałem polskich biskupów i około 10 tysięcy wiernych odbyły się główne uroczystości odpustowe Matki Bożej Częstochowskiej.
Arcybiskup Wojciech Polak za papieżem Franciszkiem powtórzył, że dziś niezbędne jest znalezienie lekarstwa na małego, ale strasznego wirusa, który rzuca cały świat na kolana, ale musimy leczyć też wielkiego wirusa niesprawiedliwości społecznej, nierówności szans, marginalizacji i braku ochrony najsłabszych.
Ten wirus, wirus naszego egoizmu, prywaty, dbania jedynie o własne interesy, szukania dobra dla siebie i swoich środowisk w imię partykularnych interesów, wbrew czy wprost przeciw drugim, polaryzowanie naszego życia społecznego nie tylko infekuje serca poszczególnych ludzi, ale niszczy tkankę społeczną.
Wymieniając dalej wyzwania i problemy naszej cywilizacji, jak deprecjonowanie, a nawet poniewieranie fundamentalnych wartości, negacja życia ludzkiego, piękna rodziny, wierności małżonków, miłości do ojczyzny, marginalizowanie, a nawet wyszydzanie Boga, prymas Polski przypomniał ducha powstałej 40 lat temu Solidarności, by budować na tym, co nas łączy, a jeśli walczyć, to tylko o człowieka i jego godność. Podczas sumy ponowione zostały jasnogórskie śluby narodu prymasa Wyszyńskiego. Śluby stały się programem pracy duszpasterskiej oraz społecznego wysiłku odnowienia polskiego życia w trudnym okresie walki z wojującym ateizmem, przypominał generał zakonu Paulinów ojciec Arnold Chrapkowski.
Zawierzymy Maryi na nowo nasz trud budowania życia rodzinnego, społecznego, państwowego na fundamencie Bożych przykazań, na poszanowaniu godności ludzkiej i życia każdego człowieka.
Mimo epidemii większość pielgrzymek pieszych, choć w zmienionej formie, została zorganizowana. Pielgrzymowali też częstochowianie. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
W Hiszpanii Matka Boża Częstochowska kojarzy się przede wszystkim z Janem Pawłem II. W wielu parafiach można spotkać obraz Czarnej Madonny. Jej zawierzyłem moją drogę do kapłaństwa, mówi kleryk Fernando z madryckiego seminarium.
Po II wojnie światowej kult Matki Bożej Częstochowskiej w Hiszpanii szerzył ksiądz Marian Walorek, były więzień Dachau i kapelan nielicznej wówczas grupy Polaków. Dzięki jego staraniu kopie ikony Czarnej Madonny trafiły do kilku katedr i kościołów. Prawdziwym przełomem był jednak wybór Jana Pawła II. Madonna polskiego papieża stała się powszechnie znana. Kolejnym ważnym impulsem był Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie w 1991 roku. Wielu młodych ludzi wybrało wówczas drogę kapłańską bądź zakonną, a Czarna Madonna stała się ich szczególną patronką. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W tym czasie niepewności i udręki zapraszam wszystkich do przyjęcia daru nadziei, która pochodzi od Chrystusa, mówił papież Franciszek na audiencji ogólnej. Kontynuował cykl kateches poświęcony wyzwaniom, jakie postawił przed ludzkością kryzys pandemiczny. Była to ostatnia audiencja środowa bez udziału wiernych, transmitowana z Biblioteki Pałacu Apostolskiego. Za tydzień papież spotka się z pielgrzymami na watykańskim dziedzińcu świętego Damazego.
Przeżywamy aktualnie kryzys, ale pamiętajcie, z kryzysu nie można wyjść takimi samymi. Albo wyjdziemy lepsi, albo wyjdziemy gorsi. Stoi przed nami wybór. Czy po kryzysie nadal będziemy utrzymywać system gospodarczy, nierówności społecznych prowadzący do zniszczenia środowiska, stworzenia wspólnego domu? Pomyślmy o tym, aby wspólnoty chrześcijańskie XXI wieku odzyskały tę świadomość. Troska o stworzenie i sprawiedliwość idą w parze.
Ojciec Święty podkreślił, że jeśli troszczymy się o dobra, które daje nam Stwórca, jeśli dzielimy się tym, co posiadamy, tak aby nikomu niczego nie brakowało, to wówczas możemy wzbudzić nadzieję na odrodzenie zdrowszego i bardziej sprawiedliwego świata. Franciszek wspomniał też o losie niewinnych dzieci.
Leggete le statistiche. Quanti bambini.
Spójrzcie na statystyki. Ile dzieci umiera dzisiaj z głodu, z powodu niewłaściwej dystrybucji dóbr, z powodu wadliwego systemu gospodarczego? Ile dzieci nie uczęszcza dzisiaj do szkoły z tego samego powodu? Niech ten obraz dzieci cierpiących z głodu i pozbawionych nauczania pomoże nam zrozumieć, że z tego kryzysu powinniśmy wyjść lepszymi.
Dobbiamo uscire migliori.
Koronawirus pokrzyżował plany renowacji Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Pierwotnie miały się one zakończyć właśnie w tym roku, kiedy Betlejem jest kulturalną stolicą krajów arabskich. Teraz wiadomo, że włoska firma, której palestyńskie władze zleciły remont, nie wyrobi się do końca roku. Pozostały jeszcze niektóre prace strukturalne oraz renowacja samej Groty Narodzenia, która jest sercem Bazyliki, mówi włoski archeolog Giuseppe Alessandro Ficera.
Remont rozpoczął się właśnie od dachu, bo jego stan był najbardziej krytyczny. Kiedy padał deszcz, woda przeciekała do środka po ścianach i mozaikach, co jeszcze pogarszało ogólny stan bazyliki, tak iż groziło to nawet jej zawaleniem. Pierwsze lata remontu były więc najtrudniejsze, bo wymagały naprawy dachu. Druga istotna interwencja dotyczyła fasady bazyliki. Musieliśmy sobie poradzić z niebezpiecznym pochylaniem się ścian. Dzięki temu można było usunąć struktury zabezpieczające, zamontowane jeszcze przez Brytyjczyków w latach 30. ubiegłego wieku, które zasłaniały wspaniałe drewniane drzwi do bazyliki. Po zabezpieczeniu dachu i murów zajęliśmy się remontem wystroju świątyni. Chodzi tu w szczególności o mozaiki z czasów krucjat, kolumny i malowidła ścienne, a także o drewniane tramy. Na ostatnim etapie odrestaurowaliśmy mozaiki na posadzce, które pochodziły jeszcze z czasów pierwszej bazyliki wybudowanej za cesarza Konstantyna. Przy tej okazji przeprowadzono też badania archeologiczne, by lepiej poznać historię tej świątyni i odsłonić zakryte dotąd mozaiki.
Wcześniej czy później walki w Syrii się skończą, bo działający tam terroryści to siły międzyrządowe, narzędzie w ręku obcych. Miejmy jednak nadzieję, że pozostaną tam jeszcze wtedy chrześcijanie, że ich światło nie zgaśnie na zawsze. Musimy być bowiem światłem tego świata, mówi maronicki arcybiskup Aleppo Joseph Tobzi. Pod jego jurysdykcję podlegają tereny, które stały się areną największych wojennych okrucieństw. Arcybiskup Tobzi zawsze był blisko wiernych. Choć państwo islamskie zburzyło jego katedrę, nigdy nie zaprzestał sprawowania sakramentów.
Przyznaje on, że wojna nauczyła go liczyć jedynie na Boga. Wszystko inne okazało się marnością. Na co człowiekowi złoto, kiedy nie ma kubka wody? Życie w warunkach wojennych było też okazją do codziennego nawrócenia. Wychodząc z domu nie wiedziałem, czy wrócę. Zawsze musiałem być gotowy na zejście z tego świata, wspomina arcybiskup Tobdzi. Podkreśla, że dziś sytuacja nadal jest bardzo trudna. W północno-wschodniej Syrii nadal trwają walki i prześladowania chrześcijan. W innych regionach kraju panuje bieda. Ludzi nie stać na leczenie. Przychodzą do biskupa i proszą o pomoc. Kościół robi co może, ale nie jest w stanie zaradzić wszystkim problemom, mówi maronicki arcybiskup. Dlatego prosi o pomoc chrześcijan na zachodzie. Kościół ma dwa płuca, jedno wielkie na zachodzie i drugie małe na wschodzie. Płuco wschodnie staje się coraz mniejsze. Nie wyrzucajmy chrześcijan z Bliskiego Wschodu. Pomóżmy im pozostać na tych ziemiach, gdzie narodziło się chrześcijaństwo, apeluje maronicki arcybiskup Aleppo.
W Niemczech rośnie niezadowolenie związane z watykańską instrukcją na temat parafii. Po tym, jak większość tamtejszych biskupów skrytykowała ten dokument, prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa zaproponował delegacji niemieckich biskupów osobne spotkanie, by wyjaśnić nieporozumienia. Przewodniczący niemieckiego episkopatu stwierdził, że chętnie skorzysta z tego zaproszenia, ale zabierze ze sobą do Watykanu również osoby świeckie zaangażowane w tak zwaną drogę synodalną w Niemczech.
Sekretariat Episkopatu poinformował, że biskup Betzing zaproponuje kongregacji, aby rozmowa była prowadzona z prezydium drogi synodalnej, ponieważ w instrukcji w równym stopniu uwzględnieni są biskupi, kapłani, diakoni i świeccy. Tym samym do delegacji niemieckich biskupów powinni dołączyć przewodniczący Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich oraz wiceprzewodnicząca tej organizacji, którzy już wyrazili swoją aprobatę w tej sprawie. Dalej sekretariat Episkopatu zaznacza, że instrukcja może być tylko okazją i początkiem rozmów, aby stała się prawdziwą pomocą w zróżnicowanych sytuacjach w kościołach lokalnych. W oświadczeniu podkreśla się też, że fundamentem pracy duszpasterskiej w Niemczech wciąż pozostają dwa dokumenty niemieckiego episkopatu z 2000 i 2015 roku. Według informacji dziennika Die Tagespost decyzja o zaproponowaniu kongregacji wizyty kierownictwa Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich nie została formalnie podjęta przez Radę Stałą Konferencji Episkopatu. Faktem jednak jest, że większość niemieckich biskupów bardzo krytycznie wypowiedziała się o watykańskiej instrukcji o parafii, podkreślając, że w wielu niemieckich parafiach świeccy już dawno przejęli współodpowiedzialność, a nawet wyłączne kierownictwo. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Muzułmański prezydent Nigerii Muhammadu Buhari podpisał ustawę o zwiększonej kontroli rządu nad organizacjami pozarządowymi, w tym kościołem. Pozwala ona nawet na odwoływanie biskupów i nominowanie na ich miejsce komisarzy rządowych.
Ta ustawa to bomba zegarowa, mówią członkowie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Nigerii, organizacji zrzeszającej wspólnoty chrześcijańskie w tym kraju, w tym także Kościół katolicki. Stowarzyszenie oficjalnie odrzuciło przyjęcie kontrowersyjnej ustawy, zwracając się bezpośrednio do prezydenta Buhariego o jej złagodzenie. Kościół nie może być kontrolowany przez rząd, ponieważ ciąży na nim odpowiedzialność i zobowiązania duchowe, podkreślają liderzy chrześcijańscy. Mimo tych zastrzeżeń prezydent Nigerii zdecydował się na rozpoczęcie procedury wdrażania kontroli nad organizacjami pozarządowymi. 76-letni Buhari urząd prezydenta sprawuje od 2015 roku. W przeszłości nawoływał do wprowadzenia koranicznego prawa szariatu w całym kraju.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.